Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu programu Kierunek Europa. Poruszamy w nim szeroko pojmowaną problematykę europejską, od ekonomii poprzez politykę, socjologię, po kulturę. Zastanawiając się nad koncepcją kolejnych programów, uznałem, że kultury jest zbyt mało, a tymczasem kultura jest powietrzem, którym oddychamy i od jakości tego powietrza zależy nasza kondycja. Użyję tu metafory trochę takiej biologicznej. Kultura europejska, to znaczy kultura zachodnia, jedyna w swoim rodzaju, jest potężna, a o tej potędze świadczy to, że podbiła świat. Przez ostatnie 3 dekady elity opanowała taka moda na deprecjonowanie jej osiągnięć. To deprecjonowanie rozbija się jednak o wielkie dzieła. Jednym z tych bastionów stylu, jakości, klasy jest muzyka z takim fenomenem typowo zachodnim jak orkiestra symfoniczna. Zatem będziemy dzisiaj rozmawiać o muzyce, o jej roli. Moim gościem jest osoba wyjątkowa, której wieloletnia działalność jest symbolem najwyższej jakości w kulturze. W studio goszczę panią redaktor Alinę Kurczewską.
Witam, panie Macieju, witam serdecznie państwa.
Znawczynię muzyki, historii muzyki. No, szukając gościa do programu, Europejczyka, padło natychmiast na panią Alinę. Jest absolwentką Akademii Muzycznej, prowadziła własne audycje muzyczne w radiu oczywiście Poznań, ale także na antenie ogólnopolskiej. Jest córką wybitnego dyrygenta Jerzego Kurczewskiego. Jest także prezesem zarządu Towarzystwa imienia Henryka Wieniawskiego, organizatora konkursu skrzypcowego i lutniczego. Pani Alino, kiedy myślę o kulturze europejskiej i jej differentia specifica, w kwestiach dotyczących muzyki rzuca się w oczy potęga orkiestry symfonicznej. No, jako coś bliskiego doskonałości.
Oj, zanim dojdziemy do tej orkiestry symfonicznej, to trochę musimy przetuptać po tej historii muzyki. Kilka, skromnie mówiąc, wieków, bo wszystko, jeśli chodzi o europejskość muzyki, zaczęło się od chrześcijaństwa. Zaczęło się oczywiście od Grecji, Rzymu, ale tamtą epokę zamknijmy, ponieważ to były i inne skale, i inny rodzaj uprawiania muzyki.
Znaczy, a są dokumenty, które pozwalają nam zrekonstruować, jak, co słuchali Grecy i co
tak,
Rzymianie na przykład?
Są, ale to jest trochę jakby inna bajka. Zacznijmy od wielkiego Grzegorza, czyli papieża, który działał w VII wieku i który zrozumiał, że trzeba skodyfikować to, co się śpiewa w kościele. A więc chorał gregoriański. A więc trzeba go ułożyć w odpowiedni sposób i właściwie to, co on zaproponował, obowiązywało w kościele wiele wieków, a właściwie z modyfikacjami obowiązuje do dzisiaj. I w związku z powyższym ten jednogłosowy chorał, który oczywiście oparty był na tekstach liturgicznych, on był wyznacznikiem muzyki w pierwszym okresie. Także w naszej katedrze poznańskiej, jak powstało przecież biskupstwo, to śpiewano zapewne, nie śpiewali tego oczywiście amatorzy, specjaliści, mnisi, ale był chorał gregoriański.
Z naszego punktu widzenia ten chorał gregoriański jest bardzo ascetyczny.
Tak. I dlatego to trwało. Musimy trochę znowu przetuptać kilka wieków i wreszcie dochodzimy do momentu, kiedy trochę tą jednogłosowością się znudzono. No i zaczęto poszukiwać, jak tu można zrobić trochę więcej, jak tu można umilić i przestąpić do następnego niejako etapu. Pojawiały się szkoły związane na przykład z katedrą Notre Dame, Ars Antiqua, Ars Nova i zaczęto tworzyć tak zwane organum, czyli już zaczęły pojawiać się dwugłosowe melodie. Z latami to się wszystko rozwijało. Ja już nie będę szczegółowa. Tutaj dochodzimy do palestryny, dochodzimy do wielkiej, wspaniałej polifonii, do muzyki wokalnej. Ale w pewnym momencie...
Monteverdi oczywiście. Tak,
tak, ale w pewnym momencie wszyscy się znudzili tym zaraz. No, my możemy pięknie śpiewać. Oczywiście kobieta nie miała wstępu do kościoła bardzo, bardzo długo. Ale w pewnym momencie przecież budujemy instrumenty. Te instrumenty na początku były prymitywne. Może jedynym instrumentem, który wiąże się z historią kościoła od początku do końca są organy, które od prymitywnych były modyfikowane przez wieki. Ale zaczęły się pojawiać instrumenty smyczkowe na początku i zaczęto te instrumenty używać. W pewnym momencie zaczęto dublować te głosy wokalne instrumentami. To się działo szczególnie w Wenecji, tak zwana szkoła wenecka Gabrielich w pięknej katedrze świętego Marka w Wenecji. No i ten akcent instrumentalny zaczął coraz bardziej wszystkich pasjonować, że instrumenty mogą dużo. Najwięcej mogą skrzypce oczywiście i mogły od początku.
Ale punktem wyjścia ludzki głos, tak?
Punktem wyjścia ludzki głos, naturalnie. I zresztą ten ludzki głos wspaniale się wpisywał w wielkie dzieła. Ja tutaj tylko dorzucę nazwiska dwóch Polaków, którzy zapisali się przepięknie w naszej historii renesansu, zresztą jak jeździłam z chórem ojca i prezentował na przykład utwory Szamoturczyka w świecie, to ludzie robili takie szerokie oczy. To wyście mieli taki renesans? A przecież Szamoturczyk wydawał swe dzieła w Norymberdze, a Mikołaj Zieleński wydawał swe dzieła w Wenecji.
Tak, renesans to epoka potęgi Rzeczypospolitej, to trzeba o tym przypomnieć, tak, że byliśmy wtedy prawie centrum kultury w takim razie.
No a na dworze krakowskim i kapela rolantystów i wspaniale rozwijająca się muzyka. Oj, to by można mówić,
ale... Jestem pod wrażeniem erudycji, pani Alino.
No a teraz wędrujemy dalej.
Milczę, słucham.
A teraz wędrujemy dalej. A więc w pewnym momencie ta muzyka instrumentalna zaczęła nam się wkradać, no i zaczęła rządzić sama. Tutaj oczywiście podstawową rolę odegrali Włosi. To byli oczywiście tacy kompozytorzy, którzy doprowadzili do Vivaldiego. Niewątpliwie Antonio Vivaldi położył największe zasługi, jeśli chodzi o rozwój muzyki skrzypcowej, no ale było ich wielu. No i zaczął tworzyć muzykę instrumentalną. Pojawiała się sonata da chiesa, sonata da camera, a więc formy oddzielone, trochę sakralne i niesakralne. I pojawił się koncert skrzypcowy, pojawiły się formy. Zaczęto to wszystko porządkować, bo na początku to takie trochę było oparte na mniej regularnych zasadach. No a w pewnym momencie, jak można solo, to dlaczego nie można razem? Pojawia się sonata triowa, pojawiają się utwory kameralne. No i tak powolutku do pana pytania dochodzimy do tej orkiestry symfonicznej, chociaż to była zawiła droga, ona jeszcze nie była symfoniczna, bo w baroku to były zespoły kameralne. Zresztą na pewno coś panu mówi nazwa Café Zimmermann. Café Zimmermann to jest kawiarnia w Lipsku, w której muzykował Bach ze swoimi przyjaciółmi. No i to był już zespół kameralny. Taka nasza orkiestra Arte dei Suonatori, która działa w Poznaniu, ona oczywiście nawiązuje do tych wspaniałych tradycji i to jest ten ruch odnowy, ale tego nie będziemy tykać, bo byśmy się za bardzo wielowątkowo rozdrobnili. Idziemy w kierunku orkiestry symfonicznej z barokowych zespołów. W XVIII wieku rodzi się orkiestra. A największe zasługi w tej dziedzinie odegrał kompozytor, który państwu może niewiele powie. Był to Johann Stamitz, który działał w Mannheimie pod skrzydłami protektora elektora Palatynatu i on doszedł do wniosku, że orkiestrę można rozszerzyć o instrumenty dęte, o flety, klarnety. Można już budować symfonię i z jego działań, a także z działań szkoły berlińskiej, to była tak zwany styl galant, który w tym samym czasie działała w Berlinie ta szkoła, rodzi się klasycyzm. Z tego czerpią wielkimi garściami Haydn, Mozart, Beethoven i tak dalej. No a socjologicznie ta orkiestra symfoniczna na początku grała w dworach królewskich. Tam były większe orkiestry, książęcych mniejsze orkiestry. No ale takich dużych sal koncertowych nie miała, bo gdzie?
To dopiero zaczyna się w epoce romantyzmu, tak? Wraz z pojawieniem się kategorii narodu, tak? Sale koncertowe, czy sztuka, która opuszcza salony arystokratyczne.
Dokładnie tak. To się właściwie już zaczyna dziać w Wiedniu w czasach Mozarta, Haydna, Beethovena, ale ten XIX wiek to jest bardzo błyskotliwy rozwój.
Tutaj trochę się powymądrzam. Mozart jest taką emblematyczną postacią z tego względu, że on jakby wyłamuje się z tego feudalnego systemu, tak? Usiłuje być wolny. To jest jeden z pierwszych artystów, który decyduje się na wolność twórczą i wolność taką życiową, no stąd pewnie też po części bieda i kondycja finansowa, tak?
Obraził
tak na marginesie.
Tak. Obraził się na biskupa Colorado, oczywiście wyjechał z Salzburga, ale chyba taką jeszcze większą niezależność prezentował Beethoven. Oczywiście, który już szedł zupełnie własną drogą.
No, taka była historia, że bodajże w kalorowych warach Beethoven szedł z Goethem i spotkali cesarza. Tak Goethe oczywiście jako dworak ukłonił się nisko, by to odwrócił się i poszedł swoją drogą. Nie? Żadnego szacunku dla władzy.
Sławna historia do Lichnowskiego, jak się na niego zdenerwował, mówiąc krótko, a Lichnowski go przecież bardzo mocno wspierał, w końcu książę. Napisał, że książąt jest wielu, ale Beethoven jest jeden.
Tak, właściciel mózgu, jak napisał, wisie do brata bodajże, tak? To tak na marginesie. Czyli możemy postawić taką tezę, że muzyka zachodniego kręgu kulturowego narodziła się z chorału gregoriańskiego. I to, co właśnie pani mówi w sposób fascynujący, no pokazuje, jaka to jest długa tradycja, jak to stopniowe budowanie no niezwykle wyrafinowanej struktury, tak? Do przekazywania równie wyrafinowanych treści.
Ale nie poruszyliśmy tu jednej bardzo ważnej kwestii, bo w pewnym momencie do gry wchodzi opera. Do gry wchodzi coś, co zaczęło zajmować wszystkich, a zdarzyło się to we Florencji.
Monteverdi, tak?
Tak, ale najpierw była kamerata florencka, tak? Trochę wcześniej. Jacopone pierwsze opery, które właśnie we Florencji pisano, to był przełom zupełny, że z takich prostych utworów wcześniejszych, bo przecież były, nagle zaczęto tworzyć, zresztą to się wiązało także i z renesansem, z odnową, z uproszczeniem. Tu już nie wdawałam się w sprawy formalne, ale po bardzo skomplikowanej polifonii, jaką mamy do czynienia na przykład u Palestriny czy częściową Monteverdiego, nagle zaczęto dochodzić do wniosku, że słowo trzeba bardziej wyeksponować, że to słowo nic nie mówi, ono ginie w tej muzyce. Jeżeli mamy mieć operę, jeżeli ona ma mieć przebieg dramaturgiczny, to trzeba sięgnąć do greckich wzorów, trzeba sięgnąć do prostoty, tak samo jak się działo w sztuce i w architekturze, no i po prostu pokazać coś innego. I tu rzeczywiście Monteverdi odegrał kolosalną rolę, bo on był autorem znakomitych pierwszych oper, takich pierwszych znaczących, jak jego Orfeusz chociażby. No ale potem ta opera się rozhulała, szczególnie we Włoszech. Każda właściwie zacna stolica regionu musiała mieć swój teatr operowy. W tej Wenecji to było ich wiele, wiele, wiele. One niestety potem w wielu przypadkach spłonęły. Pojawia się cała galeria wspaniałych kompozytorów. No i opera tak idzie trochę swoim bocznym torem, ale przecież opera też potrzebuje orkiestry symfonicznej. Najpierw mniejszej, takiej, jaka była w czasach późnego baroku, a potem tej już normalnej, która jest wykorzystywana do wykonywania symfonii.
Gromadzenie bogactwa, tradycja stopniowo buduje orkiestrę symfoniczną. Ale kiedy właśnie słucham pani, to tak dostrzegam pewne paralele z malarstwem, które wyszło z ikony, potem usamodzielniło się i przestało być religijne w dosłownym tego słowa znaczeniu. Chorał gregoriański oczywiście jest par excellence religijnym, pieśnią ku chwale sił wyższych czy Boga, ale cień sakralności pozostaje chyba cały czas. Nie? Tutaj trudno na przykład interpretować malarstwo europejskie w oderwaniu od momentu genezy. Podobnie chyba muzyki europejskiej też nie możemy interpretować w oderwaniu od momentu genezy.
Ale rzeczywiście okoliczności, w jakich powstał utwór muzyczny, czy okoliczności, w jakich powstało malarstwo, to jest dla nas bardzo cenna informacja. Ja na przykład też jestem miłośniczką malarstwa. Jak zwiedzam galerię sztuki, to też lubię wiedzieć, skąd to się wzięło, prawda? Ale tutaj pan poruszył kwestię sakralną.
Artyści kradną od siebie i udają, że nie wiedzą. No, to jest częsty motyw. Znaczy tak.
Najczęściej kradli od samych siebie. Ile razy Bach się powtarzał i Händel się powtarzał.
Dlatego tak są rozpoznawalni. Tak można złośliwie zauważyć. Tak, tutaj.
Ale najważniejsza rzecz, na którą pan zwrócił uwagę, tutaj oczywiście w takiej krótkiej rozmowie, to byśmy musieli posadzić profesora muzykologii, który by zrobił szczegółowy wykład.
Uważam, że jest niepotrzebny, panie.
Natomiast jeszcze nie wzięliśmy pod uwagę tej sprawy sakralności. Oczywiście dwory cesarskie czy dwory miały orkiestry dworskie. Przecież tam w tamtym czasie orkiestry były także potrzebne do akompaniowania podczas bali. To były tańce, które się rozwijają, wspaniałe formy suity taneczne, które były wykorzystywane. Natomiast wokół katedr, ośrodków sakralnych istnieją kapele czy zespoły, tak jak sławna wenecka, która zresztą była prowadzona przez Monteverdiego, przez Gabrielego, przez wielu, wielu innych. I ta muzyka sakralna ma się dobrze, oczywiście, i każdy kompozytor chciał się wyrazić w jakiejś dużej formie sakralnej.
Znaczy do XVIII wieku, ja przypomnę sobie taki esej Miłosza, on tam pisze coś takiego, że jakby klasa artysty rozpoznawano po jakości dzieła sakralnego. Że właściwie cała ta twórczość do XVIII wieku no, była w dużej mierze zdominowana przez kwestie religijne. Nie?
W pewnym sensie tak, ale
do XVIII wieku.
Ale byli tacy twórcy, którzy się zupełnie nie związali z muzyką sakralną, jak no, troszeczkę Vivaldi, jak działał w Ospedale della Pietà.
No, ale Vivaldi był przecież księdzem.
No tak, ale on się w tych formach sakralnych oczywiście spełniał, ale w takim małym procenciku w stosunku do swojej pozostałej twórczości. Natomiast do dzisiaj jest tak, że każdy kompozytor, oczywiście wielki kompozytor, chce zostawić swą cegiełkę także i na tym gruncie, czego przykładem na przykład zmarły niedawno Krzysztof Penderecki, który tworzy czy Rekwiem Polskie, czy wspaniałą Pasję. I tak jest od lat, że wielu twórców oprócz tego swojego nurtu wielkiego, symfonicznego, potem rodzą się koncerty. Ja jeszcze nie powiedziałam jednej rzeczy, że te orkiestry XVIII-wieczne jeszcze mają trochę prymitywniejsze instrumenty, trochę mniejsze składy, ale już są koncerty na instrumenty, już są prezentowane symfonie. No i właśnie też pojawiają się formy sakralne.
Najwyższy poziom muzyka symfoniczna osiągnęła chyba w twórczości klasyków wiedeńskich. Ja wiem, że wartościowanie na terenie sztuki to jest sprawa oczywiście bardzo trudna. Klasycy wiedeńscy, Haydn, Mozart, Beethoven, ich niegasnąca popularność pozwala chyba postawić taką tezę.
Ja bym uzupełniła albo dodała. To znaczy się z punktu widzenia uporządkowania form, tak. Ponieważ oni właśnie z owego sztamica, o którym wspominałam, zaczerpnęli bardzo, bardzo wiele. Tu ma ogromne zasługi Haydn, który żył długo i po prostu on pamiętał Bacha. On się urodził, jeszcze Bach żył. Więc te formy uporządkowali.
A wpływ Bacha Haydna jest?
Och, wpływ Bacha jest na wszystkich.
To znaczy, to oczywiście to jest, mówi to o tym słynnym micie, że Bach został zapomniany i dopiero Mendelssohn go odkrył u rzeźnika, tak? Kiedy rzeźnik, jest taka historia, ona jest oczywiście no, pewną mistyfikacją, tak?
Ja bym powiedziała inaczej. W sztuce jest tak, że zawsze akcja buduje reakcję. Że jeżeli jest coś bardzo prostego, to trzeba stworzyć coś bardzo skomplikowanego i na odwrót. Mhm. Jeżeli barok był bardzo skomplikowany, to co uprawiał Bach, forma polifonii, fuga, szalenie bogate formy, a już obok się rodzą orkiestry ze stylem galant, upraszczającym wszystko, właśnie ten sztamic, no to ten Bach to była taka stara peruka, jak o nim mówiono.
Po prostu synowie jego.
Był niemodny.
Synowie
po prostu
też jego byli w stylu, tworzyli w stylu galant, tak? Ale, czyli w opozycji do ojca.
Ale proszę posłuchać, że Bach był tak ceniony przez następców, że na przykład Beethoven studiował Das Wohltemperierte de Klavier, Mozart opracowywał Bacha, a Chopin, komponując swoje preludia i fugi na Majorce, miał ze sobą egzemplarz Bacha Das Wohltemperierte de Klavier, czyli sztuka fugi. Aha. Bach, jak to pięknie powiedziano, zamknął pewną epokę, podsumował, ale stał się punktem wyjścia dla następców i tak jest do dzisiaj.
A pani Aniu, to jak było z tym pakowaniem mięsa w buty?
No, tego nie wiemy, ale jedno wiemy i to jest
żona
pewne.
Żona Mendelssohna, podejrzewam, żona.
Nie, to jest pewne, że niestety Bach miał jednego pecha. Jego najstarszy syn, Wilhelm Friedemann, no mówiąc krótko,
chory psychicznie,
nadużywał, tak? Nadużywał. Aha. W związku z powyższym twórczość Bacha została podzielona między dwóch synów. Między Karla Filipa Emanuela, który właśnie...
Sturm und Drang.
Tak. Tak, tak, okres burzy i naporu, który działał w Berlinie i w Hamburgu, tam zresztą zmarł, a właśnie owego Friedemana. No i Friedemann albo kopiował tatę, albo trochę sprzeniewierzył taty kompozycję i nie zadbał o to. Właściwie dzięki Karlowi i kopistom Bacha mamy to, że no sporo utworów zaginęło, ale tyle ocalało.
Dlaczego mówię o klasykach wiedeńskich? No właśnie ta niegasnąca popularność, no i przede wszystkim harmonia i że zagoniony człowiek współczesny no pożąda spokoju, harmonii, czegoś doskonałego.
Bo w klasycznych symfoniach jest harmonia, ponieważ ta prostota, której poszukiwał Haydn, której poszukiwał Mozart, a potem ją złamał trochę Beethoven, polegała na tym, że w bardzo regularnych formach zawierali swoje genialne pomysły muzyczne. No a Mozart ostatni, nie wiadomo, żył bardzo krótko. Co by stworzył, gdyby żył dłużej, gdyby zetknął się z dojrzałym Beethovenem? Na pewno nie byłby tym Mozartem, którego dzisiaj znamy.
Z drugiej strony ten szalony Beethoven, przypomina mi się takie sformułowanie bodajże dwudziestowiecznego filozofa i estety Ludwika Wittgensteina, który powiedział coś takiego, że w symfoniach Beethovena słyszę już konwulsje śmiertelne kultury Zachodu.
Oj, tu można różne konotacje snuć.
No nie, dośmiała teza.
Ale, jakbyśmy posłuchali ostatnich kwartetów Beethovena, to ja zachęcam. Wielka Fuga na przykład.
Bardzo współczesne i egzystencjalne. Nieprawdopodobnie egzystencjalne. Tak,
dokładnie no. Tak. Beethoven już rozrywa nam formy. No pisze jako pierwszy w historii symfonię na orkiestrę i chór, czyli dziewiątkę. Już bardzo mu ten gorset klasyczny przeszkadza i on już go rozsadza. A potem pojawia się na przykład Mendelssohn, który uznawany jest za klasyka właśnie takiego romantyzmu. Który...
Słodki, sentymentalny troszeczkę.
Ale jakże on to pięknie pisze. Pojawia się głęboki,
geniusz, oczywiście,
wspaniały
geniusz,
tak. Brahms. Pojawia się cudowny, wielka symfonika. Tu tego nie poruszyliśmy. Bo te największe składy symfoniczne, które znamy, to są dzieła Brucknera i Mahlera. Wielkie dzieła symfoniczne. Ale to już koniec XIX wieku. No i nagle się potem...
Złośliwie mówią o niemieckich dłużyznach czasami.
Ale nie. To jest to samo, co z Wagnerem. W to trzeba wejść. Ja tu prezentuję taki pogląd, że dlatego ja Mahlera, przepraszam państwa, za dużo na antenie nie prezentuję, bo najkrótsze utwory Mahlera to jest 10-15 minut jedna część. No po prostu w to tu trzeba usiąść ze słuchawkami na uszach i wejść w tą muzykę.
Orkiestra symfoniczna to epika, szeroki horyzont potęga, skrzypce to liryka. Można tak chyba sprawę postawić, tak?
Tak, można tak sprawę postawić. Ja tu szybciutko szukam, ponieważ moim ulubionym, absolutnie twórcą, który jest genialny, jeśli chodzi o pisanie o skrzypcach, jest Yehudi Menuhin, który znakomicie opisywał, nie tylko grał, ale opisywał. I tak, jeśli chodzi o skrzypce to jest domena Włochów. Wiadomo, tam się zrodziły, w sensie w Polsce też były, też Groblicz budował, ale jednak tam rozwinęły się w sposób szczególny. I ja zacytuję Menuhina. Muzyka, a zwłaszcza muzyka skrzypiec, to dla mnie nici, które wiążą serca i umysły nie tylko w sensie symbolicznym, ale także w sposób bardzo konkretny. Od najdawniejszych czasów artyści usiłowali dać wyraz swemu przekonaniu, że sztuka jest w istocie czymś bardzo intensywnym.
Jeżeli istnieje jakiś instrument, który potrafi wyrazić to, co się dzieje w duszy człowieka, to tylko skrzypce.
O nie, jako flecistka się z panem nie zgodzę. Uważam, że na każdym instrumencie można wyśpiewać duszę. Flet to także potrafi. Tylko problem polegał na tym, że te instrumenty, o których mówimy, instrumenty dęte, one dojrzały tak. W XIX wieku.
Ja będę bronił swojej tezy. Fragment, początek koncertu skrzypcowego Szymanowskiego w wykonaniu Wandy Wilkomirskiej.
Pierwszy koncert. Ona mówiła tak. O tym koncercie, że jak zagrała go na konkursie chopinowskim, to zamknęłam oczy i nagle zakończyłam.
Tak, słuchając tej muzyki, przypominam się powiedzenie bodajże Szekspira w Burzy, że kiedy muzyka znaczona miłością, muzyki pragnę słuchać do przesytu.
Bo ja tu jeszcze chciałabym zwrócić na jedną sprawę uwagę. My tu mówimy o tym, kto tworzył, jak było prezentowane, ale tak jak ładnie Ingarden zawsze na to zwracał uwagę, jeszcze jest ten ważny element publiczność, ten feedback, który musi nastąpić od momentu zetknięcia się z dziełem sztuki. Na pewno pan także przeżył różne chwile wzruszeń, jak oglądał pan wspaniałe obrazy. I były momenty, że ja pamiętam, że nie mogłam się oderwać. Były momenty, kiedy uznałam, to jest bardzo zacne dzieło, dobrze, że je poznałam. Tak samo jest z muzyką. Ta muzyka musi dotknąć, musi gdzieś poruszyć. I to tutaj pan chciał też poruszyć kwestię muzyki współczesnej. Ja tu podam przykład. Jeżdżąc z chórem ojca, miałam okazję obserwować słuchaczy, którzy odbierali Stabat Mater Krzysztofa Pendereckiego. Utwór bardzo nowatorski, z klasterami, z dysonansami. Publiczność na początku była taka trochę skonfundowana. Co to jest? To, co się działo zawsze po wykonaniu tego utworu, To była po prostu burza oklasków. I teraz chciałabym powiedzieć tak, że każda muzyka, każda sztuka, nawet ta współczesna, ona musi do nas dotrzeć, ona musi nas poruszyć. Bo jak ona przejdzie koło nas obojętnie, to i my przejdziemy koło niej obojętnie.
Znaczy musi budzić pragnienia, których nie potrafi do końca zaspokoić, po to, żebyśmy do tego wracali.
Ona musi po prostu poruszyć nas w sensie emocjonalnym. Zagrać na jakichś naszych strunach naszej duszy. I tu na pewno zgadzam się z panem, że skrzypce są wspaniałym przykładem tego, że można to uczynić na absolutnie 1000 sposobów, czego dowody dawali wspaniali kompozytorzy przez wieki.
Ja wracam do swojego ulubionego klasycyzmu. Najbardziej pogodne oratorium w dziejach muzyki Pory roku Józefa Haydna.
Ale wie pan, jak to było z Haydnem? On całe lata siedział u swojego księcia Esterhazego, rozwinął kwartet smyczkowy, tworzył symfonię, nawet operę.
Ale na szczęście hrabia Esterhazy zmarł i musiał otworzyć nowy rozdział swojej twórczości.
Dokładnie. Przyjechał do Wiednia, próbował w Wiedniu, a potem się pojawił niejaki pan Salomon, który powiedział zaraz. Taki twórca musi się pokazać światu. I wyciągnął go do Londynu. Tam stworzył symfonię londyńską. I to wszystko go tak ośmieliło. Sprawiło, że i stworzenie świata, i pory roku Haydn napisał jako bardzo już dojrzały muzyk. I to jest rzeczywiście utwór, w którym on podsumował siebie.
Zawsze słuchając Pół roku Haydna, no tak wzdycham do tej muzyki, ponieważ ona jakby właśnie jest ilustracją pewnego harmonijnego, poukładanego świata. No i to taki, powiedział może, łabędzi śpiew, słuchanie tej muzyki jakby z naszej epoki, tak?
Bo on tam posegregował niebo i tak dalej, więc jest to taki wyraz wspaniałego rzeczywiście myślenia klasycznego, ale już z takim duchem tego, co on przeżył na początku XIX wieku.
Aha, zmarł w 1809 roku bodajże, w momencie, kiedy Wiedeń był oblegany przez Francuzów.
I Francuzi oddali mu cześć, Francuzi oddali mu salwę, Francuzi dali wartę pod jego domem, bardzo go szanowali.
Proszę, co za wspaniała epoka, tak? Biją się, ale szanują wielkich artystów.
Niestety, później bywało różnie.
Tak. Wracając do orkiestry symfonicznej, Stokowski, wielki dyrygent, trawestował utwory organowe Bacha na orkiestrę symfoniczną. Brzmiał wspaniale. Uznał, że gdyby Bach żył później, na przykład w XIX wieku i miał do dyspozycji orkiestrę symfoniczną, na nią by pisał, a nie na organy. Śmiała teza.
Teza Stokowskiego, wielkiego dyrygenta. My na naszej liście przebojów muzyki klasycznej w Radiu Poznań dawałyśmy oczywiście te opracowania Stokowskiego, ale tu nie poruszyliśmy i nie poruszymy tego dogłębnie, ale ja tylko zasygnalizuję. Nie poruszyliśmy kwestii bardzo ważnej w tej dziedzinie. Otóż w pewnym momencie, w XX wieku, świat doszedł do wniosku, że to, co my słuchamy, bo Bacha wykonywano w XIX wieku w 100 osób, to tak nie było w tamtej epoce. Nie było tylu muzyków, nie było tak licznych orkiestr. To trzeba
nie było odświeżyć. Przemysłu kulturalnego.
To trzeba odświeżyć, odnowić. Pojawił się Nikolaus Arnokurt, pojawili się wybitni muzycy w Holandii, w Anglii i zaczęli tworzyć tak zwane wykonawstwo historycznie poinformowane. No i pojawiły się zespoły, pojawili się soliści, którzy zaczęli odświeżać i pokazywać nam tego Bacha tak, jak on mógł brzmieć. I teraz mamy właściwie taki rozdźwięk. Z jednej strony to właśnie wykonawstwo, bo tutaj jeszcze jedną kwestię muszę dodać. Inaczej się grało na skrzypcach barokowych, inaczej się gra na skrzypcach współczesnych. Miały struny jelitowe, dzisiaj mają struny metalowe, inny rodzaj frazy, inny rodzaj artykulacji. I to po prostu sprawiło, że nagle myśmy byli, zaczęli być pod wrażeniem tego przepięknego sposobu wykonania, jaki mógł być prezentowany przed laty.
To, że przyjmuje taką postawę konserwatywnego estety, co złośliwi mogą określić jako snoba, nie oznacza, że nie mam jakby świadomości, że nie rodzą się dzisiaj geniusze, tylko być może nie sposób zobaczyć ich od razu. Czas przesiewa, a dzieła współczesnych muszą przeleżeć w tak zwanym czyśćcu. Dotyczy to właściwie wszystkich dziedzin sztuki. Byli są przecież nam współcześni wielcy. Penderecki, Górecki, Bacewicz, Kilar. Geniusze.
Gdybyśmy spojrzeli na historię muzyki i zobaczyli, co jest wykonywane, a co, że tak powiem, poszło do lamusa, ten przesiew jest ogromny. I w wielu przypadkach teraz jest taka moda, żeby prezentować utwory nieznane. I tak czasem siedzimy na koncertach i mówimy sobie, dobrze, że ten utwór był zapomniany, albo szkoda, że ten utwór akurat trafił do lamusa.
Czyli mamy do czynienia cały czas z pewnym, no, pewnymi takimi przemeblowaniami w obrębie tej literatury muzycznej, która jest no, słuchana.
No na przykład, weźmy przykład z naszego wielkopolskiego podwórka. Józef Zajdler. Mówi się o nim drugi Mozart. Oczywiście on drugim Mozartem nie jest, ale jest naszym polskim. Jest kimś, kto działał w Gostyniu i którego twórczość trzeba szanować. Na pewno Mozart był jeden, ale takich Zajdlerów w świecie było bardzo wielu.
Moglibyśmy tak, pani Alino, pewnie długo, długo rozmawiać. Ja z największą przyjemnością zamieniłbym się w słuchacza, w studenta. Na zakończenie jednak wrócę do tych swoich ulubionych klasyków wiedeńskich. 39. Symfonia S-dur wiedeńska Mozarta, tak? Pogodna.
Trzy ostatnie symfonie Mozarta, wielka triada o niej się mówi, czyli G-moll, czyli wielka jowiszowa i właśnie ta, o której pan mówi. Każda z nich zawiera już nowatorskie elementy i każda z nich to jest przykład Mozarta, który, och, gdyby stworzył tych symfonii więcej, cóż by nam pokazał. Ale Mozart kochał operę i kochał fortepian, ale my słuchamy symfonii.
Don Giovanni oczywiście, nieśmiertelna opera. 39. Symfonia S-dur Mozarta. Dziękuję. Moim gościem była pani redaktor Alina Kurczewska.
Z wielką przyjemnością. Dziękuję.
Kierunek Europa.